Od personel WC do Wojciech Cejrowski. Temat, tekst do przeczytania na antenie. Szefie, niech szef przeczyta proszę na żywo na antenie prośbę do subskrybentów o włączenie powiadomień, a do słuchaczy prośbę o subskrybowanie. Wiem, że szef nie wie, o co chodzi, a ja tu widzę w bebechach YouTube'a, że tylko co piąty subskrybent dostaje powiadomienia o nowych filmach, no i większość słuchaczy nie jest nawet zasubskrybowana. Proszę, żeby szef powiedział, że są Państwo na kanale Wojciecha Cejrowskiego i że subskrypcja jest darmowa oraz że zachęcamy do włączenia powiadomień za pomocą dzwoneczka. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila, gdzie jest taki mały spinacz. Dziękuję, dobrego dnia szefie. PS. Wizytę u proktologa udało mi się umówić dla szefa na wtorek na godzinę 9. www.sklepkolonialny.com
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju. Co tam panie w polityce, jak no, pytał klasyk?
Panie właśnie w polityce, chciałem się zastanowić panie Wojciechu, czy to jest polityka, czy to jest łajdactwo, czy to jest mafia. Bo jeśli dobiegają do nas informacje o tym, że ludzie z polityki chcą kontrolować banki, kontrolują banki, wsadzają tam swoich ludzi, no to proszę pana, się powiązania polityków z biznesem, to jest mafia, panie Wojciechu.
Nie, to pan opowiada teraz o Rosji, Putina, to jest oligarchia, jest na to nowa nazwa. Na Białorusi oligarchia rządzi, w Rosji sowieckiej pod Putinem, to ona tam...
A u nas
na Ukrainie, a i u nas w Polsce też się robi system oligarchiczny niestety, czyli mała grupa ludzi, która cały czas rządzi w kółko. Nie sposób jest, żeby obywatele wybrali Rudnika do władzy czy do czegoś, tylko tam małe grupy, kupy partyjne rządzą w kółko te same mordy i oni przejmują gospodarkę w taki sposób, że mają swoich ludzi w gospodarce. To się w Rosji zaczęło po upadku komunizmu, że te wielkie przedsiębiorstwa sowieckie, głównie chodziło o wydobycie złota i innych kruszców, ropy i gazu.
Tak, to się
zgadza. Nagle się okazało, że były dyrektor rafinerii zostaje właścicielem rafinerii. To na tym oligarchia polega.
Panie Wojciechu, ale oligarchia to taka ładniejsza nazwa może od mafii, ale to jest mafia, proszę pana. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to złe powiązanie, bo jeżeli złe. U nas, proszę pana, czytamy. Sasin chce kontroli wydatków, to wicepremier. Ludzi Morawieckiego. Bitwa o największy bank. Ludzie związani z premierem próbują zablokować zatrudnienie w PKO BP Anny Plakwicz, byłego PR-owca premier Beaty Szydło. I tak dalej, i tak dalej. Miała dostać między innymi za zadanie skontrolowanie dotychczasowych wydatków banku na marketing, co mogłoby uderzyć w ekipę Mateusza Morawieckiego. Ja bym tak nawiasem mówiąc się ucieszył, gdybym publicznie usłyszał informację o tym, ile pieniędzy wydano na marketing bank PKO OBP.
No i tutaj tak, bo ja tam pieniądze pana... trzymam, proszę pana. Tak. Część moich pieniędzy firmowych trzymam w PKO BP. Ja bym też chciał wiedzieć, czemu mi wypłacają taki mały procent, który nie pokrywa inflacji. No bo wydają na marketing, kompletnie niepotrzebny bankowi do niczego.
No i teraz czytamy, panie Wojciechu. Nowi ludzie próbują umościć się w nowym miejscu do pracy w banku. Ma przyjść między innymi zaufany człowiek Jacka Sasina, czyli Tomasz Trautusold, takie nazwisko dziwne, trudne do czytania, dyrektor generalny Ministerstwa Aktywów Państwowych i tak dalej, i tak dalej. Tu z PZU przeszli, tam z jakiegoś innego banku, proszę pana. O co ho, panie Wojciechu?
Jak już panu młodzi, mówię o co
ja panu,
ho.
Ja panu odpowiadam krótko. O szmal, panie Wojciechu. Ja powiedziałem u nasz, tak mówią, no tam Siedleckie i tak dalej w tych okolicach, więc u nasz, w naszym banku źle się dzieje, proszę pana, no.
No i jedynym lekarstwem na tego rodzaju zjawiska jest zrezygnowanie z tej koncepcji, że państwo jest właścicielem przedsiębiorstw.
Panie
spółki ale... Skarbu Państwa, tak, to jest granda.
Tylko niech
pana.
Pan poczeka, panie Wojciechu. Przecież ten bank i ten taki drugi, co ma takiego zwierzaka w
no z żubrem,
herbie,
tak. PKO i
to
PKO,
były
tak.
Banki niepolskie. Włosi kupili ten z żubrem, ten PKO też miał jakieś tam. I państwo, proszę pana, teraz to państwo od 2015 roku odkupiło. Repolonizacja nastąpiła. I po co
ja
nastąpiła
wiem.
Repolonizacja? Po to właśnie, o czym mówimy.
Tak, ale repolonizacja może się odbywać w ręce prywatne obywateli, czyli państwo wymusza pewne działania, że na przykład środki masowego przekazu w naszym kraju nie mogą mieć zagranicznych udziałowców. Albo, że trzeba ich zgłosić do specjalnej komisji. W Ameryce jest cała masa takich przepisów, które mówią, jeżeli prowadzisz portal internetowy popularny, gazetę, telewizor czy coś takiego, nie możesz mieć zagranicznych udziałowców, a jeżeli masz, to musisz to upublicznić.
Tak.
No więc państwo może wymuszać pewne działania pod warunkiem, że państwo nie staje się właścicielem. Jak się państwo staje właścicielem, to będzie Sasin się z Morawieckim bił o to, żeby ich ludzie wylądowali na całe lata, bo tam kadencje są, w jakimś przedsiębiorstwie państwowym i potem im wypłacimy duże pensje. Kapitalizm albo marksizm polegający na tym, że środki produkcji należą do państwa. A u nas jest taki kapitalizm z marksizmem wymieszany.
Ale panie Wojciechu, tutaj chodzi też o coś innego. O pieniądze na rzecz rządzących, na rzecz partii, proszę pana, do której należą ci, którzy obejmą stanowiska.
Tak.
Bo wiadomo, jak w banku będzie zarabiać 60 tysięcy miesięcznie, czy więcej, tak. To dostaje rozkaz odpalić dychę, proszę pana, miesięcznie na fundusz partyjny, na składki partyjne, na fundusz wyborczy. Czyli oni, jak walczą o ten bank, to walczą o pieniądze i walczą o pieniądze tych, którzy w tym banku mają pieniądze, czyli pana pieniądze. No ja też, no i co?
No tak, no, ale no panie Andrzeju, co pan proponuje? Bo pan jest lewica. Co pan proponuje? Ja proponuję, żeby był kapitalizm polegający na tym, że państwu nie wolno posiadać środków produkcji. Bo to Marx wymyślił, że środki produkcji powinno przejąć państwo. To był postulat Marksa w czasach dawnego kapitalizmu, kiedy Marks wymyślał te wszystkie rzeczy z Engelsem. Przejąć środki produkcji na rzecz państwa i państwo będzie zarządzało wszystkimi środkami produkcji w państwie. No to jest koncepcja, która ja ją odrzucam, bo to prowadzi do takich patologii, jakie pan opisał przed chwilą. A pan ma jaką propozycję, żeby załatwić tę patologię, którą pan opisał przed chwilą?
Panie Wojciechu, no to jest mechanizmy, proszę pana, zostały opracowane. Bank ma radę nadzorczą, proszę pana, ma zarząd i one mają swoje kompetencje i tak dalej. Ale ja mówię o obrazie wymarzonym, bo teoretycznie rzecz ujmując, tacy ludzie, którzy mają być w radzie nadzorczej banku, powinni zostać wybrani w konkursie, proszę pana, i to w konkursie takim, że tak powiem, jawnym, w czystym konkursie, podobnie jak prezes zarządu. A tutaj jest całkiem inaczej właśnie.
No. Ale po co panu te konkursy wszystkie, gdyby bank był prywatny, to ja jako właściciel banku zatrudniam zarząd.
No tak, ale jeżeli już...
I nie muszę konkursów organizować.
Ale jeżeli nie jest prywatny, no powiedzmy, że to strategiczny bank, państwo musi
ale jaki niech mi pan pokaże jeden strategiczny bank.
No
bank
jest
emisyjny. Bank emisyjny, który drukuje pieniądze. To mógłby być bank strategiczny. Ale to w zasadzie drukarnia pieniędzy, a nie bank.
Czyli co, sądzi pan, że tak można ludzi okradać? No bo oni okradają ludzi, tych, którzy w tym banku mają swoje pieniądze, mogliby zwiększyć oprocentowanie lokat, proszę pana, gdyby nie kradli tych milionów, które kradną.
Ja nie mówię, że można, że to jest moralnie dopuszczalne. Mówię, że to jest wadliwy system. To jest system, który stwarza takie okazje i w dodatku one są legalne. Bo bank może zdecydować, że przeznacza jakieś środki na reklamę. Ale jak nadzorcą banku jest minister finansów, bo to jest spółka Skarbu Państwa, no to minister finansów wiadomo, że ma jakiś lewar i może wskazać zarządowi banku jako posiadacz 51% udziałów. Jedna osoba nagle reprezentuje 51% udziałów i to nie jest osoba prywatna, która sobie kupiła te udziały, tylko mianowany minister. On nagle jest udziałowcem, jedna osoba w państwie. Minister finansów, czy kto tam zarządza spółkami Skarbu Państwa, on nagle z racji tego, że to jest spółka Skarbu Państwa, on się stał na jakiś czas zarządzającym właścicielem ogromnych latyfundiów w kraju. Gość, którego nie wybieraliśmy w wyborach, tylko mianowany minister, którego premier może zwolnić albo zatrudnić. I jeden facet nagle zarządza 40 spółkami Skarbu Państwa ogromną kasą. To nie jest zdrowe.
Nie jest zdrowe, panie Wojciechu. Ja się tak, no, oczywiście to na inne co mówię. Zastanawiam się, czy ludzie nie powinni stracić zaufania do takiego banku, słysząc, że tu jedna ekipa jednego ministra była, teraz przychodzi ekipa drugiego ministra, czy też wicepremiera. No mają do wyboru mnóstwo banków, no ale ten bank... Walczy się o ten bank, bo on ma szmal, proszę pana. No i
ja tyle, panu powiem, dlaczego nie tracą zaufania. W kraju oligarchicznym takim, jak jest Polska, państwo jest w stanie zniszczyć niektóre przedsiębiorstwa, na przykład konkurencyjne banki, za pomocą przeróżnych regulacji, natomiast swój bank będą chronić. Ja dlatego część środków z moich przedsiębiorstw w Polsce trzymam akurat w PKO BP. Bo to jest bank rządowy, czyli rząd w sytuacji, gdyby padały wszystkie banki w kraju, to swoje banki ochroni. Czyli to może moje pieniądze się uratują.
Czyli, panie Wojciechu, pan tak zwaną dywersyfikację przeprowadził, proszę pana, i dobrze, no, jedno w jednym...
No, trzymam w kilku bankach, proszę pana, no. Trochę w Polsce, trochę za granicą, trochę za granicami kilkoma, no, proszę pana, no, rozsiewam forsę i w ziemi, i w złocie, i w aktywach, proszę pana, i w pasywach, i w towarze. Głównie staram się trzymać w czymś, co nie jest pieniądzem.
Chciałbym tutaj do defetyzmu namówić i powiedzieć, uciekajcie ludzie z tych banków, których rządzą politycy, ale to nic nie da, bo i tak Polacy są ludźmi bardzo naiwnymi.
Ale panie Andrzeju, od pieniędzy to ja panu radzę. Trzeba uciekać i to sprintem, bo one tracą w tej chwili na wartości. Tracą na wartości tragicznie, w związku z tym musi pan się wyprzedać z pieniędzy. Niech pan cokolwiek kupi, co nie jest pieniądzem i w tym trzyma.
No ale jak pan miał stówkę dolarów niedawno, no to pan miał tam 300 ileś złotych, prawda? Za stówkę. A teraz pan ma ponad 400, proszę pana, więc zależy jakie pieniądze.
Ale te złotówki są nic nie warte, bo proszę pana, bo rząd podaje 5 i 6 inflacja, a ja mam swój koszyk. Rząd to liczy na podstawie koszyka uśrednionego dla całego kraju, który jest absurdalnym koszykiem, bo inaczej kosztują rzeczy dla mieszkańca wsi, a inaczej dla mieszkańca miasta. Więc wspólny koszyk i oni wyliczyli 5 i 6 inflacja. A ja stawiam tezę, że inflacja jest na poziomie 30%, tylko żeśmy się jeszcze nie zorientowali. I będę bronił tej tezy. Więc niech pan ucieka z pieniędzy. Co mi z tego, że jak sprzedam dolara, to dostanę 30% więcej w złotówkach, jak złotówka jest mało warta i nie ma co za nią kupić.
No i teraz właśnie jak dbać o swoje pieniądze. Jest taka informacja. Polacy, wie pan, można się uśmiać z tej informacji. Polacy obawiają się o swoje finanse. Fatalne są nastroje konsumentów. W listopadzie, drugi miesiąc z rzędu, wyraźnie pogorszyły się nastroje polskich konsumentów. Gospodarstwa domowe spodziewają się pogorszenia sytuacji finansowej, co odzwierciedlać może ich strach przed inflacją. No bo inflacja jest, proszę pana, zabójcza, jakby powiedzieli niektórzy.
A... No każdy zobaczył na prądzie, na śmieciach, na benzynie, na cenie
na pomidorach
dolara
i na ziemniakach, proszę pana.
Na pomidorach, na ziemniakach, na bochenku chleba, na butelce Coca-Coli, która Coca-Cola zastosowała taki manewr, że zmniejszyła butelki. Cena jest ta sama, tylko w butelce jest trochę mniej.
A to inni są też cwaniacy z masłem, proszę pana, kiedyś było 250 kostka gram, teraz jest 200, cena wyższa i tak dalej, i tak dalej. To takie mechanizmy działają, ale ludzie się, znaczy ta sytuacja się pogarsza, te nastroje się pogarszają w związku z liczbą zachorowań na COVID, o których mówiliśmy i proszę pana, ludzie się boją, że rząd wprowadzi ponownie epidemiczne restrykcje, no bo niektórzy wtedy nie będą zarabiać albo będą mniej zarabiać niż zarabiali. Ale, panie Wojciechu, to wszystko zależy, te nastroje zależą od tego, jak działa bank centralny, jaka jest sytuacja w kraju, ogólnie rzecz ujmując. Bo jeżeli szef banku centralnego mówi kilka miesięcy temu, że on czuwa nad inflacją, a się okazuje, że ta inflacja ma poziom najwyższy od kilkunastu lat, no to coś nie gra chyba, nie?
No może czuwa. No on nie powiedział, że jest niska, wysoka czy jaka, tylko powiedział, że czuwa.
No ale bank centralny powinien czuwać, żeby nie rosła ona właśnie.
Ale on nie powiedział, że czuwa w kierunku, żeby nie rosła. Nie, on się powiedział, że czuwa.
On się martwił pewnego dnia, że możemy mieć deflację, proszę pana. I co my wtedy zrobimy, jak będzie minus?
W innym radiu, czyli w Radiu Wnet, już podgryzałem tego pana parę razy, mówiąc, że albo cynik i kłamczuch okropny, albo dureń, który się nie zna na ekonomii. Jeżeli by uznawać, że to nie jest cynik, tylko że on naprawdę to, co mówi, to myśli, tenże prezes banku, to moja babcia by go ograła w karty z ekonomii. to pan by go ograł, bo to wystarczy portfelem się posługiwać i człowiek widzi, że to, co ten gość gada, jest nieprawdą. Człowiek widzi, że to, co kupujemy, jest droższe nie o 5%, bo bym nie zauważył. Jakby podrożało coś, co kupuję codziennie o 5%, to bym przegapił. Benzyna bym przegapiłbym. Więc to musi być większy procent.
Panie Wojciechu, to niech pan mi wytłumaczy, dlaczego jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej wręcza temu panu, prezesowi Banku Centralnego,
nagrodę,
wie pan?
I
później prezydent jeszcze mówi tak, no proszę państwa, przychodził do mnie prezes Banku Centralnego, ja go pytałem o to, co się dzieje w finansach w naszym kraju z inflacją i on mnie uspokajał. Niech pan będzie spokojny, panie prezydencie. Ja byłem spokojny i dlatego wręczam nagrodę prezesowi Banku Centralnego w momencie, kiedy prawie wszystko się wali, jeśli chodzi o finanse.
Dostał nagrodę za sprawne przeprowadzenie Polski przez pandemię.
Tak, tak.
Gdy tymczasem pan mi mówi, że są kolejne lockdowny, ponad 500 tysięcy ludzi zamkniętych na kwarantannie, więc w jaki sposób nas przeprowadził przez pandemię, skoro ona się nie skończyła, tylko trwa, a nawet się rozwija i namnaża.
No to niech pan mówi, przez
którą pandemię nas przeprowadził, skoro jesteśmy właśnie w trakcie? To pierwsze moje pytanie. A po drugie, powiedzcie, że przeprowadził nas sprawnie tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy upadli z powodu pierwszego lockdownu, kiedy przez 15 dni mieliśmy spłaszczyć krzywą. Jeszcze ktoś to pamięta, że to miało być 15 dni i wrócimy do normalności? Przedsiębiorstwa były zamknięte przez 3 miesiące. Część restauracji się zamknęła bezpowrotnie, bo nie byli w stanie za lokale płacić, zmarnowało im się mięso i inne rzeczy, poupadały przedsiębiorstwa. Część osób zamknęła się, bo wiedziała, że nie będzie w stanie produkcji utrzymać. Część osób się zamknęła, jak w Chinach przez miesiąc nie wypływały kontenery. Jak ktoś handluje chińskim towarem i w Chinach przez miesiąc pierwszy lockdown to u nich był. Przez miesiąc nie wypływały kontenery. Potem się zrobił zator. I opóźnienia. W zeszłym roku już byli tacy, którzy sprowadzali choinki plastikowe z Chin i one przypłynęły 2 stycznia do Polski. Planuje pan jakąś kolekcję mody na przykład na lato i ona z powodu opóźnień pandemicznych przypływa do pana jesienią. No to pan poupadał. Niech Glapiński o tym opowie.
I niech opowie, proszę pana, o tym, co się dzieje z ludźmi, na przykład z przedsiębiorcami w tej strefie stanu nadzwyczajnego przy wschodniej granicy, którzy mieli dostać jakieś tam częściowe odszkodowania za to, że nie mogą przyjmować tam gości i tak dalej, i tak dalej. I kiedy dziennikarze pytają ministra, jednego z wiceministrów odpowiedzialnych za to, co z tymi pieniędzmi, które obiecaliście tym ludziom, to on mówi, wie pan co, jaki bysty jest szybko, no dzisiaj wysyłamy już pierwsze transze, wie pan, bo go przyciśnięto i nie wiem, czy wysłał te transze. I w tym momencie prezydent wręcza nagrodę prezesowi Banku Centralnego. No bez jaj, panie Wojciechu, o co tu chodzi? Myślą, że jak wręczy mu nagrodę, prezydent myśli, to ludzie pomyślą, że jest okej z tymi finansami, z tym bankiem centralnym i jeszcze dla picu wydaje kolekcjonerski banknot z Jarosławem Kaczyńskim. Przepraszam, z Lechem Kaczyńskim i obiecuję, że będzie moneta kolekcjonerska, a poświęcona tym, którzy bronią naszej wschodniej granicy. Po prostu się podlizuje do tych ludzi, którzy
Panie
są za otwarcie.
Moim zdaniem to jest banknot kolekcjonerski z Jarosławem. Tylko jest napisane Lech, ale oni zrobili z Jarosławem. Moim zdaniem tak jest. Tak jak na pana prezesa Jarosława popatruję przez lata i na jego otoczenie, które... Gdyby mogło publicznie polizać buty, to by chętnie polizało, ale prawdopodobnie do domu dostają w teczce jedne buty stare, których wczoraj używał i tam mogą pocałować.
No nie wiem, czy z tymi butami, tu wejdę panu w słowo, często złośliwy będę teraz, pokazują złośliwi dziennikarze, kamerzyści buty prezesa i one nie są zbytnio wyczyszczone, więc... Nie muszą.
Tak, no. Prezes partii może chodzić w czym chce. Churchill na przykład, proszę pana, był najlepszy premier brytyjski w historii Wielkiej Brytanii. Potem, może ewentualnie z Margaret Thatcher konkurować, ale ona na przykład takich dzieł nie pisała jak on, takich mądrości. Nie ma czego po Margaret Thatcher studiować w sensie takich ksiąg, które przetrwają 200 lat. Więc raczej bym uważał, że Churchill numer 1 i Margaret Thatcher numer 2. No. Churchill był tymi cygarami, cuchnął
i
garnitury miał wymiętoszone tak. I ten popiół z cygar, bo on przypalał następne cygaro od poprzedniego, u niego przez 30 lat nie zgasły cygara w ustach, bo też sypiał bardzo mało. I popijał jeszcze sobie tam koniaczek czy coś. W związku z tym on cuchnął cały i był jeszcze obsypany popiołem. C- co nie zmienia faktu, że był najlepszym premierem Wielkiej Brytanii.
No, ale nie chce pan powiedzieć, że prezes...
Buty księcia Jarosława w ogóle mi nie przeszkadzają. On nas nie reprezentuje za granicą. Nie jest papieżem, buty papieża Franciszka mi gorzej przeszkadzają. Nie reprezentuje nas dyplomatycznie, nie spotyka się z przedstawicielami partii zagranicznych ani niczym takim. To jest szara eminencja z tyłu. W związku z tym może nawet bez gaci siedzieć, bo siedzi z tyłu.
Tak, no żeby zakończyć dzisiejszą naszą rozmowę i ten wątek, panie Wojciechu, ale prezes Banku Centralnego, pan Glapiński, zwany pieszczotliwie Glapą, a Glapa to po poznańsku, wie pan co to jest?
Glapa to jest wrona, czy co?
Wrona, proszę pana, no oczywiście.
A bo u nas gapa na Kociewiu mówią. Czyli...
A glapa to jest wrona, chyba, że się mylę, ale nie sądzę, bo miałem kolegę...
To od śmierci ekonomicznej i od złotówki, od śmierci złotówki ta gapa.
No i teraz tak, proszę pana, prezes to jest, Banku Centralnego to jest kumpel prezesa Kaczyńskiego. Popierają się, teraz będzie nowa kadencja, bo ta się kończy, dla prezesa Banku Centralnego i pan Glapiński się szykuje. Należy mu się czy nie?
No dlatego nagrodę dostał prawdopodobnie. No. Mówiłem już, że to jest oligarchia i że nie jesteśmy w stanie wymienić tego człowieka na kompletnie nowego, tylko przyjdzie jakiś z tej samej grupy oligarchicznej, wąska grupa zarządzająca krajem, która się w kółko przetacza przez urzędy. Więc obawiam się, że zostanie Glapiński, bo tak go chwalą, taki cudowny, że zostanie i kolejne przedsiębiorstwa będą padać.
Pocieszył mnie pana zakończenie naszej rozmowy. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.